na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do audycji margaretkowej, której myślą przewodnią są słowa od człowieka do wspólnoty. W poprzednim miesiącu zatrzymaliśmy się na starotestamentowym Jakubie, którego Bóg powołał do tego, żeby tworzyć z nim wspólnotę. Była to oczywiście wspólnota izraelska. Chciał z nim stworzyć niewiarygodną wspólnotę życia. I Pan Bóg go wybrał właśnie w tym celu, żeby z nim tę wspólnotę budować, ale też żeby go jednocześnie przemieniać. Jednak jak słuchaliśmy, jak czytamy na kartach Starego Testamentu, starotestamentowy Jakub miał bardzo trudną historię. Wynikało to z tego, że nie był w jakiś, myślę, sposób nawet taki bardzo ludzki, nie był tolerowany i kochany przez ojca. Ojciec bardziej kochał Ezawa, a on był jakby umiłowanym synem matki. I jakby z tym takim wewnętrznym przeświadczeniem szedł przez historię swojego życia, aż później ostatecznie przychodzi taki moment, że jakby niejako wykrada pierworództwo, jakby chciał udowodnić, że ma również wartość. I tę wartość próbuje udowodnić przed swoim ojcem. Dlatego widzimy, że tutaj Pan Bóg w jakiś sposób wykorzystuje jego historię życia po to, żeby go przemienić, po to, żeby mu pomóc, ale po to także, żeby się nim posłużyć, bo przecież jest dzieckiem Boga. I on również, nawet jeżeli przez większość swojego życia czuł się kimś gorszym. I Pan Bóg go przemienia w tej jego historii życia, posługuje się nim, dlatego wyprowadza z niego wielki lud, bo przecież miał 12 synów. I ta historia Jakuba jakby będzie miała konsekwencje także w tej historii, którą chciałbym poruszyć w czasie dzisiejszej egzorty. Chciałbym zatrzymać się przy postaci Józefa egipskiego. Józef miał też z jednej strony piękne życie, ponieważ Jakub bardzo go kochał. Był nazywany umiłowanym synem. Myślę, że nie jest to przesada, mimo że miał 12 synów. To jednak, jak słyszymy, czytając Księgę Rodzaju, jego historia życia również była w jakiś sposób naznaczona cierpieniem, tak jak historia jego ojca. Tak jak ojca chciał zabić Ezaw za to, że wykradł mu pierworództwo, tak również Józefa chcą zabić bracia, dlatego że miewał sny, że ojciec bardzo go kochał, że ojciec często z nim rozmawiał, że był w oczach ojca kimś bardzo ważnym, a jego braciom to przeszkadzało. Niejako nie mogli patrzeć na Józefa. Znienawidzili go wręcz. I może nie jest też tak w naszej historii życia, że cieszymy się tym życiem. Chcemy mieć wartość w oczach innych ludzi. Chcemy być zauważeni, docenieni. Nie wyróżniamy się czymś wielkim. Tak po prostu chcemy, żeby ktoś nas zauważył, może czasem zapytał, co czujesz, co się wydarzyło, albo tak po prostu, jak mogę ci pomóc. Józef nie usłyszał tego z ust swoich braci. Kiedy Jakub wysyła go, by pasł owce, kiedy wysyła go do braci, którzy oczywiście paśli owce w Sychem, Józef idzie. I to jest niezwykłe, że Józef jest posłany, jak podaje Księga Rodzaju, nie przez ojca Jakuba, ale przez Izraela. Było to drugie imię, jakie Jakub otrzymał od swojego ojca. Jakby z tym posłaniem ze strony wspólnoty idzie do braci, którzy widząc go z daleka, znienawidzili go i podjęli decyzję, że chcą go zabić. I tutaj rodzi się pytanie, czemu Bóg go wybrał? Czemu Bóg posłuży się w przyszłości, o czym będę za chwilę też mówił, patrząc na kolejne wydarzenia, tym samym Józefem, tak pogardzanym przez braci, znienawidzonym wręcz, a tak bardzo kochanym przez swojego ojca? Czemu Pan Bóg nie wybrał któregokolwiek z pozostałych braci? Może tak byłoby łatwiej, może ta historia nie byłaby tak pogmatwana, taka trudna. Czemu Pan Bóg nas wybiera z naszą historią życia? Czasem trudną, niełatwą, pełną cierpienia, nieraz tych takich ostów, których gdziekolwiek człowiek się obróci, dają o sobie znać, ranią, pieką. I trudno jest żyć z takim doświadczeniem i jeszcze podjąć jakieś zadania, które Pan Bóg na człowieka niejako zsyła. Trudno jest iść dalej, kiedy coś człowieka blokuje, zatrzymuje, kiedy coś człowiekowi odbiera nadzieję. Józef ma takie doświadczenie, ale wie, że miłość przezwycięża wszystko. Miłość jest chyba najwspanialszym darem, jaki człowiek otrzymał. Nie znienawidził swoich braci, ale cały czas ich kochał. I ten sam Józef, tak bardzo kochany przez ojca, bo przecież, jak czytamy w Księdze Rodzaju, w 37 rozdziale otrzymał piękną szatę od ojca. Tutaj bardzo ważne, żebyśmy patrząc na tego Józefa egipskiego, spoglądali na jego życie przez pryzmat osoby Pana Jezusa. Pan Jezus też miał piękną szatę, którą miał na sobie tunikę, pięknie tkaną, o którą później żołnierze rzucają losy. Zdarli tę szatę z Pana Jezusa, tak samo ci bracia, kiedy Józef przychodzi do nich, tam gdzie pasą owce, również zdarli z niego szatę. Widzimy tutaj ogromną analogię i zapowiedź tego, co wydarzy się w przyszłości. Józef w Starym Testamencie, patrząc także pod kątem Nowego, jest figurą Pana Jezusa. Zapowiada to wszystko, co spotka Pana Jezusa. I myślę, że ta szata, którą ma, jest jakby takim jednym z elementów bardzo mocno spójnych z męką Pana Jezusa. I zobaczmy, że nie wszyscy bracia chcieli zabić Józefa. Jeden z nich, Ruben, chciał go ocalić, ale bracia nie chcieli go słuchać. Kiedy widzą, że, albo inaczej, boją się zabić swojego brata, wcześniej wrzucili go do studni, która była pusta, tam go przetrzymywali, studnia jest oznaką życia, tam gdzie jest studnia, tam gdzie wybudowano studnię, tam zazwyczaj wspólnota się osiedlała, ponieważ woda to życie. Ta studnia, w której umieścili Józefa, była pusta, wyschła, więc ta studnia jakby jest zaprzeczeniem życia. Coś, co niesie życie, a ostatecznie daje śmierć. Myślę, że ta studnia jest jakby symboliką tych braci. Bracia, którzy mają dawać życie. Przecież człowiek jest powołany do przekazywania życia, obdarowywania życiem, budzenia w człowieku życia. A ci bracia tak naprawdę są jak ta pusta studnia, wyschła studnia. Że coś, co ma dawać życie, niesie ze sobą śmierć. I właśnie umieszczają tego brata w tej studni. I później ostatecznie Juda, jeden z braci, postanawia, tak podaje Słowo Boże, Księga Rodzaju, że postanawia, aby sprzedać go Izmaelitom. Nie ma przy tym Rubena. Kiedy go sprzedali, Ruben wraca, chce podejść, idzie do tej studni, by dać Józefowi może jakiś łyk wody, może żeby go posilić. Widzi, że Józefa nie ma. Wtedy bracia mu wyjaśniają, że go sprzedali. Ruben jest taką postacią tutaj bardzo ważną. On nie chciał zabić Józefa, jakby chciał go chronić, jak tu podaje też Księga Rodzaju, chciał go oddać ojcu, ale się nie udało. Więc ta historia Józefa pokazuje, że Pan Bóg chce się posłużyć w jakiś sposób tym złem po to, żeby wyprowadzić z niego dobro. Czy Pan Bóg zaplanował, że bracia go sprzedadzą? Czy Pan Bóg mógłby stać za pobudkami, które nimi kierowały? Czy Pan Bóg może stać za ich działaniem? Trudno to Panu Bogu przepisać, skoro jest miłością, zaprasza człowieka do dobra, ale może wykorzystać to, co się wydarzyło. I tak patrzę za naszą historię życia, na Kościół, na wspólnotę, także na wspólnotę apostolatu Margaretka i na każdą wspólnotę, że Pan Bóg nie stoi za złem, które może gdzieś się dokonać, ale może wykorzystać sytuację do tego, żeby wprowadzić z niej dobro. I to, że Kościół się też oczyszcza, że w Kościele dzieje się wiele różnych rzeczy, na które może nie mamy wpływu, które oczywiście niosą ze sobą oczyszczenie, niosą ze sobą coś, co jest pewną formą przemiany, ale w tym dobrym, Bożym kierunku, bo może są rzeczy, które nas niepokoją, które wywołują u nas strach i lęk, jak to będzie w przyszłości. Nie o takich rzeczach mówię. Mówię o tym bardziej, o tym oczyszczeniu, nawróceniu, kiedy prawda wychodzi na jaw, kiedy nieraz ludzie mierzą się z tą prawdą i tak dalej, i tak dalej. I to może nieść ze sobą życie. Jest pewną formą przemiany i nawrócenia. I teraz patrząc jakby na historię Józefa, możemy zadać pytanie, w jakim celu go Pan Bóg posyła. I tu sięgamy dalej do Księgi Rodzaju, 37 rozdział, werset 12 i kolejne. Kiedy Józef trafia do Egiptu i tam jest przetrzymywany w więzieniu. I tutaj pojawia się jakby na horyzoncie nowa postać. Jest to postać Faraona, który oczywiście na początku gra taką dalszoplanową rolę. Ale Pan Bóg wykorzystuje osobę Faraona po to, żeby zainterweniować we wspólnotę. A mianowicie Faraon otrzymuje dwa sny. Jeden sen widzi 7 krów, pięknych i tłustych, i za chwilę widzi 7 innych krów, brzydkich i chudych, które stają obok tamtych, i w pewnym momencie te brzydkie i chude pożarły te owych 7 krów pięknych i tłustych. I widzi drugi sen, podobny, ale zamiast krów jest 7 kłosów. I podobnie te piękne i zdrowe zostają pożarte przez te chude i brzydkie, zniszczone. I nikt nie potrafi wytłumaczyć tego snu. Wtedy dopiero Józef zaczyna mówić, jaki jest jego sens, albo sens tych snów. A mianowicie, że pojawi się 7 lat pięknych, żyznych, urodzajnych, ale po nich przyjdzie 7 lat głodu. I kiedy tłumaczy ten sen, Faraonowi także podpowiadał, co zrobić, żeby napełnić spichlerze, żeby te 7 lat żyznych wykorzystać, aby uzbierać tyle żywności, która posłuży Egiptowi i innym krajom okolicznym, żeby je uratować. I tak się dzieje. Więc celem osoby Józefa jest uratowanie życia. Jego życie, można powiedzieć, na pierwszy rzut oka zostało stracone, zniszczone, porzucony przez braci, jeszcze okłamali ojca Jakuba, że dziki zwierzę go pożarł, bo tę szatę, którą z niego zdarli, umoczyli w krwi i dali ojcu. Okłamali ojca. Więc z jednej strony jest sytuacja dramatyczna, a z drugiej strony mamy Egipt, gdzie Józef zaczyna ratować wspólnotę. Pan Bóg się nim posługuje, by ratować ludzi, by przeżyli. Czyli ze śmierci wyprowadza wspólnotę do życia. Bo także wspólnota Jakuba, czyli bracia i cała rodzina, cierpi ogromny głód. Dlatego Jakub, kiedy dowiaduje się, że w Egipcie jest zboże, że można to zboże kupić, wtedy wysyła tam swoich synów. Udają się właśnie do Józefa, ponieważ Józef został rządcą Egiptu po miejsce Faraona, albo jakby drugą osobą po Faraonie. Jego rolą jest to, aby właśnie ratować inne społeczności, ale w sposób szczególny Egipcjan. I teraz pytanie, w jaki sposób dany od Boga ten cel i to zadanie Józef realizował. Realizował z wielką miłością i dobrocią, bo takie miał serce, bo miał to doświadczenie miłości ojca i wiedział, że jego zadaniem, jego rolą jest to, żeby nieść życie. I tak się dzieje. Kiedy bracia przybywają do Egiptu, Józef ich rozpoznaje, ale sam nie daje się rozpoznać. I poddaje ich próbie. jakby chce teraz nie tyle na nich się zemścić, ale chce ich zbadać. Dlatego uważa ich za szpiegów. Uważa, że przyszli tutaj z dalekiego kraju, żeby wybadać, może nawet okraść Egipt. Może chcą podbić spichlerze Egiptu. I tak dalej, i tak dalej. Poddaje ich próbie i pozwala im odejść, ale zatrzymuje jednego. Zatrzymuje Symeona pod warunkiem i uwolni ich dlatego, że przyprowadzą do niego najmłodszego Beniamina. Oni oczywiście nie wiedzą, o co chodzi, trochę nie rozumią tego, co się dzieje. Dla nich to jest wręcz nawet pewnie dziwne, jakby Józef, czyli rządca Egiptu, ingerował w ich sprawy rodzinne. A tu chodzi o to, że Józef chce ich mieć wszystkich przy sobie i wie, że ojciec nie wypuści Beniamina. On czuł i rozumiał, co ojciec przeżywa. Stracił Józefa, więc nie wypuści Beniamina. A z drugiej strony nie chciał się też ujawnić. Chciał pozostać w tajemnicą w tym momencie, które się teraz dzieje. Po to, żeby bracia, po to, żeby objawić się, ale wszystkim braciom i im wtedy przebaczyć. Józef ma oczywiście swój plan, ale poddając ich próbie, wie, że w ten sposób bada wspólnotę. Pan Bóg posługuje się także Józefem, żeby nawrócić wspólnotę. Bo bracia oczywiście razem byli przeciwko Józefowi. Oprócz Rubena, ale wszyscy pozostali, i Beniamina jeszcze wtedy nie było, byli przeciwko Józefowi. Czyli 9 braci stało przeciwko niemu. To jest bardzo dużo. Dlatego to wydarzenie, ta sytuacja jest po to, żeby nawrócić wspólnotę, czyli powiemy na kolejne doświadczenie, kolejna sytuacja, która ma za zadanie przywrócić w tej wspólnocie miłość i jedność. Więc na nowo, może nawet przez osoby Józefa i to, co przeżywa i to, co czuje, Pan Bóg ingeruje we wspólnotę, żeby braci nawrócić. I kiedy bracia wracają do ojca, kiedy Symeon został uwięziony w Egipcie, ojciec nie chce wypuścić Beniamina, mówiąc, że straciłem już 2, Józefa i Symeona. Tego najmłodszego nie pozwolę. I nie wiemy, ile czasu trwa ta sytuacja, bo bracia zostają już tam w Izraelu, wykorzystują wszelką żywność, znów pojawia się głód i na nowo wracają do Egiptu, ale już nie sami. Bracia powiedzieli ojcu, możemy wrócić tylko z Beniaminem. I dopiero wtedy, sam cierpiąc głód, zgadza się, żeby zabrali najmłodszego syna. I wtedy dokonuje się chyba to, co jest najpiękniejsze w tej historii. Kiedy Józef objawia się braciom, kiedy sam z nimi ucztuje, kiedy pokazuje, jak wielkie dobro Bóg w jego życiu uczynił. I sam Józef, kiedy sięgamy do Księgi Rodzaju, sam Józef mówi, jak Bóg go prowadził. I tak mówi do swoich braci. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Dalej, oto już 2 lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało 5 lat, podczas których nie będzie orki ani żniwa. Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo na ziemi i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też uczynił mnie doradcą Faraona, panem całego jego domu i władcą całego Egiptu. Czyli widzimy, że Bóg posłużył się właśnie i Józefem w tym celu. Józef to pokazuje, jakby chciał w tych słowach powiedzieć, nie mam do was żalu, nie mam do was pretensji, bo to Bóg to wszystko zaplanował. To Pan Bóg, oczywiście, tak jak powiedziałem, trudno przypisać Panu Bogu złość, nienawiść i to, że chcieli go zabić. Ale Pan Bóg wykorzystał dobro i sprawił, że jednocześnie skłonił serce Faraona do tego, że Józef zostaje jakby wyniesiony, wywyższony w Egipcie po to, żeby bracia nie cierpieli. I on to pokazuje, że Bóg dla waszego ocalenia od śmierci wysłał i posłał mnie tutaj. To znaczy, że Bóg posłużył się mną jako narzędziem w tym celu, żeby was uratować. I tak Bóg posługuje się każdym z nas, posługuje się każdym kapłanem, żeby ratować wspólnotę, ratować przed śmiercią. Śmiercią, która ma miejsce w wyniku grzechu. śmiercią, która ma miejsce w wyniku złości, nienawiści, rozpadu, śmiercią, która dzieje się w wyniku z ludzkiej złości, nienawiści, kiedy ludzie stają do siebie plecami, ale też wtedy, kiedy ludzie potrafią podnieść rękę na siebie, zadając sobie ogromną krzywdę albo krzywdząc drugiego. Dlatego widzimy, że ta historia z jednej strony trudna, ale z drugiej strony ogromnie piękna, bo pokazuje, że Bóg jest gotowy posłużyć się każdym człowiekiem, ale szczególnie posłużyć się właśnie Józefem po to, żeby uratować wspólnotę. I myślę, że to jest jakby kwintesencją tych naszych rozważań, że Pan Bóg chce się posłużyć Józefem. I tutaj też mówiłem, że Józef jest figurą Pana Jezusa. I tutaj jakie są te elementy wspólne? Najpierw jest owa szata, którą miał Józef, otrzymał od ojca. Bracia ją zerwali z niego, tak jak żołnierze z Pana Jezusa. Tamci rzucali losy, a ci ją w krwi oddali ojcu. Dalej, Józef został sprzedany za 20 srebrników, Izmaelit. Pan Jezus został sprzedany za 30. Józef, kiedy trafia do Egiptu, ma 30 lat. Pan Jezus rozpoczyna swoją publiczną działalność w wieku 30 lat. Więc tu widzimy pewne ogromne analogie, że choć Józef został przez braci porzucony, to jednak Bóg wyprowadził z tego dobro. Tak samo Pan Jezus, zabity na krzyżu, ale zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia i zbawienia. Odkupił nas na krzyżu. Dlatego Bóg oddał go, można powiedzieć, jako żertwę, jako ofiarę, po to, żeby nas uratować. I tutaj, jakby w tej historii widać, w historii Józefa, tę ogromną analogię do osoby Pana Jezusa. Dlatego chcemy prosić, by Pan Bóg posłużył się także nami, byśmy byli narzędziami w Jego rękach, od człowieka do wspólnoty. I widzimy, w jaki sposób Pan Bóg, posługując się Józefem, ratował wspólnotę. Wspólnotę Jakuba, przecież oni mieli błogosławieństwo Boga. Przymierze, które Bóg zawarł z ojcami, Abrahamem, Izaakiem, które także otrzymał Jakub, ojciec Józefa, że Bóg chce się nimi posłużyć. I to wszystko Pan Bóg zaplanował. Nawet to doświadczenie wykorzystał i uczynił z niego błogosławieństwo. Dlatego prośmy Pana, żeby nasze życie, nieważne czy jest pogmatwane w tą czy w tamtą stronę, ale pamiętajmy, że Bóg chce się nami posłużyć, by uczynić z nas błogosławieństwo dla ludzi i dla świata, byśmy sprawiali albo byśmy czynili, że na tej ziemi, na której żyjemy, w tej przestrzeni, w której się realizujemy, że chcemy sprawiać, aby Bóg był obecny. Czy w naszej wspólnocie margaretek, czy w naszej modlitwie za kapłanów, czy w naszych rodzinach, gdziekolwiek jesteśmy, miejscach pracy, Bóg chce ofiarować swoją miłość. Pamiętajmy, że jesteśmy przedłużeniem tej miłości. I niech to, co chyba najbardziej, najmocniej wybrzmiewa, to Boże wybaczenie. Niech Bóg nas prowadzi. Amen.